Dzisiaj chrzest wodny po nabożeństwie. Brat Tomek, Ciebie poproszę, abyś podzielił się świadectwem. Bardzo proszę. Mieliśmy na kampie w Peterborough chrzest i teraz on podjął decyzję. Także bardzo proszę Ciebie tutaj, abyś powiedział to, co masz w sercu, czym chcesz się podzielić o Twojej decyzji, o Twoim życiu.
Chwała Bogu, bracie, siostry. Już drugi raz tutaj stoję, bo trzeba zacząć się czas przyzwyczajać. Jak wiecie, podjąłem decyzję, aby wziąć chrzest, aby przyjąć, oddać swoje życie Jezusowi i za Nim. Chciałem się z Wami podzielić swoim świadectwem. Jak wiecie, Bóg na każdego ma sposób i moje świadectwo jest chyba dobrym tego przykładem, że jednak działa. I 2 lata temu ja miałem taki okres w swoim życiu, że dużo siedziałem na internecie, na komputerze, cały czas nie spędzając czasu ze znajomymi i tak dalej. I pewnego dnia miałem taki ten komunikator, Gadu Gadu się nazywał, polski, pewnie niektórzy znają. I chciałem z kimś porozmawiać i w wyszukiwarce sobie tam zacząłem szukać tych różnych tych. No i była taka lista tych osób i patrzę tam takie jedno imię, Ruth, nie? Zacząłem się zastanawiać, polski komunikator, imię takie niepolskie, nie? Kto to jest i tak dalej. I zacząłem z nią pisać. To jest dzisiaj moja narzeczona Rucja. I zacząłem z nią pisać i tak po jakimś czasie zaczęliśmy tak pisać o Bogu. Ona mi zaczęła świadczyć. Tak. Ja nie chciałem w ogóle słuchać, bo byłem katolikiem i nie chciałem słuchać o tym. Tak. Było mi obojętne wszystko na temat Boga i tak dalej. Nie szukałem tego nic. No i tak zawsze jak rozmawialiśmy, to ja się upierałem przy swoim, ona się upierała przy swoim, tak ten. I pewnego dnia mieliśmy taką konwersację o Maryi, Matce Jezusa i ten. Tak się pokłóciliśmy trochę o tym i rozłączyliśmy się i ja chciałem udowodnić, że mam rację na ten temat. Nie? No i oczywiście siadłem do komputera, zacząłem szukać różnych tekstów na temat Maryi na internecie, ale wszystko co znalazłem, każdy jeden tekst był jakby po jej stronie, żadnego takiego po mojej. No i zacząłem się tak zastanawiać, później zadzwoniłem do niej, zaczęliśmy tak rozmawiać, tak się zacząłem trochę otwierać. I po pół roku, to był akurat na nowy rok, pojechałem do niej, poszliśmy do niej do kościoła i tam jej pastorzy ten, na środku się modlili o każdego na nowy rok i tak dalej. Ja wyszedłem i modlił się, zostałem namaszczony i tak dalej. I później jak wróciłem tutaj, przyszedłem do kościoła, ona mi podała adres i tak już chodzę tutaj 2 lata. I jeszcze chciałem jeszcze takie moje drugie świadectwo, ale to jest związane z moją rodziną, bo przez ten okres, od kiedy się nawróciłem, ja tak w swojej rodzinie nie świadczyłem dużo ani ten, a wiem, że powinienem. I rok temu w grudniu zginął w Chicago mój kuzyn. Miał 18 lat, zginął w wypadku samochodowym. I wtedy był taki czas, że cała rodzina się zebrała. I wiedziałem, że to jest ten czas, kiedy mogę im wszystkim zaświadczyć o Jezusie. I kiedy tam siedzieliśmy przy tym kuzynie i tak dalej, wyszedłem na środek i zacząłem im mówić o Jezusie i tak dalej. Zaświadczyłem im, powiedziałem im, że Jezus ich kocha i tak dalej. I dzisiaj jest tutaj mój kuzyn Maciek, który był tam wtedy. I on się nawrócił miesiąc temu, jak byliśmy na wakacjach, przyjął Jezusa i wierzę, że to jest dopiero początek jego działania w tej rodzinie. No.
Chcielibyśmy teraz z taką powagą, z odpowiedzialnością skoncentrować się na Słowie Bożym, na Słowie od Pana Boga, na Słowie, które jest pokarmem dla duszy naszej. Więc potrzebujemy tego Słowa, ażeby żyć duchowo. I dlatego módlmy się, kiedy przychodzimy do domu Bożego, módlmy się, aby Pan dał nam odpowiednie słowo na odpowiedni czas. Tak jak małe dziecko, które się urodzi, otrzymuje pokarm na właściwy czas, kiedy jest niemowlę, inny pokarm, kiedy dorasta, jeszcze inny i kiedy jest już dorosły człowiek, jeszcze inny. Dlatego potrzebujemy odpowiedni pokarm na odpowiedni czas, aby wzrastać. I też, kochani, dzisiaj chcę się dzielić o tym, co Jezus mówił, co bardzo ważne jest. O naszych drogach wyboru, aby Jemu służyć, aby dojść do właściwego celu w swoim życiu. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 7. Jezus mówi o dwóch drogach. Rozdział 7, wiersz 13 zaczyna się nauczaniem Chrystusa o dwóch drogach. I my wiemy, że jest droga wąska, ciernista, którą przechodził nasz Pan Jezus Chrystus. Jest droga szeroka, o której Słowo Boże mówi, że prowadzi na zatracenie. Droga wąska prowadzi do celu, a tym celem jest życie wieczne. Tak jak lud Boży Izrael szedł drogą do Kanaanu i mimo, że wielu weszło na tą drogę, mimo, że wielu usłuchało Mojżesza, który im powiedział o tej drodze pielgrzymowania do Kanaanu, do obiecanej ziemi, mimo tego nie wszyscy, którzy zadeklarowali się iść za Mojżeszem, nie wszyscy, kochani, doszli. Jest napisane, wielu poginęło przez swój upór, nieposłuszeństwo Bogu. Ponieli konsekwencje, dlatego że nie wydawali właściwe owoce swego życia. Byli w buncie często i dlatego taki był ich koniec. Ale byli ludzie, którzy doszli do tego celu. Kiedy Jezus mówił o dwóch drogach, jest to oczywiście, nazwałbym to może nie, że jakaś fikcja, ale jest to w przenośni odniesienie do życia, które człowiek prowadzi na ziemi. Dalej w tymże rozdziale Jezus mówi o drzewie, które wydaje owoce. Drzewo, które wydaje owoce dobre i drzewo, które wydaje owoce złe. Znowuż bym powiedział dwa różne owoce, dobry i zły. Czyli tak jak droga dobra i droga zła, tak też drzewo, które wydaje owoce dobre i złe. I dalej, kiedy czytamy tą rzecz Ewangelię Mateusza i w rozdziale 7, taka przenośnia, czy jak to nazwiemy, to co Jezus mówił, nauczał, mówił o dwóch fundamentach. I znamy to, co Jezus powiedział i mówił o budowie naszego życia, że można budować na skalę, na tym trwałym fundamencie, który tak wiele może przetrwać, i budowanie na piasku, kiedy przychodzi doświadczenie i dom się rozlatuje, rozpada. I kiedy patrzyłem na to, co Jezus nauczał, zobaczyłem, że człowiek stoi przed decyzją wyboru. Od nas to zależy. Ode mnie i od Ciebie zależy, czy w Twoim życiu, już tutaj żyjąc, będziesz miał błogosławieństwo. Od Ciebie zależy, czy dojdziesz do tego celu, jakim jest życie wieczne. Ode mnie i od Ciebie zależy. Bóg kocha wszystkich ludzi jednakowo, mnie i Ciebie i wielu innych. Bóg posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa na ten świat, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest Boże przesłanie do człowieka. I kiedy my dzisiaj patrzymy na ten świat, który moglibyśmy określić, jest zburzony, jest pełen niepokoju, można by w różny sposób określić, jaki jest stan duszy ludzkiej. Widzimy, że świat zmierza nie ku dobremu celu. Mimo, że ludzie chcą i mówią i czynią wiele, aby był pokój, tego pokoju nie ma. Mimo, że ludzie starają się coś robić dobrego, ale zło przezwycięża nieraz to dobro. Ale wiemy, że koniec, który jest obiecany przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, będzie błogosławieństwem dla tych, którzy wytrwają. Jeżeli teraz doświadczasz, że dobro, które wydajesz w swoim życiu, jest przezwyciężane przez zło, to pamiętaj, że na końcu przyjdzie zwycięstwo, przyjdzie błogosławieństwo. Bo taka jest obietnica, Boża obietnica. Gdy patrzymy na historię wielu mężów Bożych, widzimy, że właśnie taki był ich koniec. Ci, którzy wytrwali do końca, ich życie było błogosławione. I kiedy Chrystus mówił o dwóch drogach, On dał człowiekowi wybór. Także Bóg Ojciec, to jest zapisane w Starym Testamencie, powiedział do człowieka: wybieraj błogosławieństwo lub przekleństwo. Decyzja należy do ciebie. Tak samo jak kiedy my mamy dzieci, je wychowujemy i chcemy, żeby były szczęśliwe, błogosławione ich życie, żeby było, ale kiedy one już dorastają, to mówimy: wybieraj, to już twoja decyzja. Chociaż nasze pragnienie jest, aby oni wybrali tą właściwą decyzję, ale wybór należy do nich. I tak samo jest w naszej relacji, twojej osobistej relacji z Bogiem. Bóg ciebie kocha. Tak jak rodzice, matka i ojciec kochają swoje dzieci, tak Bóg kocha nas. Ale dalej decyzja należy do nas. Co my zrobimy z naszym życiem? Słyszeliśmy świadectwo brata Tomka, jaka była jego droga. Ktoś mu świadczył, ktoś mu opowiadał o Jezusie i podjął decyzję. I dzisiaj zawiera przez chrzest wodny to przymierze z Jezusem Chrystusem, gdyż Jezus powiedział o tym, aby się ochrzcić. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. I to jest ta droga, o której Jezus mówił: jam jest drogą, prawdą i życiem. Kto przyjdzie do mnie, będzie miał życie. Kto trwa we mnie, będzie miał życie i to obfite życie. Jezus powiedział: ja jestem droga, prawda i życie. Ja jestem. Nie ma innego pośrednika. Słowo Boże wyraźnie mówi, i to użyte jest w liczbie pojedynczej: jeden jest pośrednik między Bogiem a człowiekiem, Jezus Chrystus. I mimo, żeby człowiek budował sobie wielu innych pośredników, ale według Słowa Bożego jest jeden pośrednik. I tym pośrednikiem jest Jezus Chrystus, Syn Boży. Jezus, który przyszedł na ziemię, aby dać nam życie wieczne. I On stał się drogą. Drogą do życia wiecznego. Jezus powiedział: ja jestem droga, prawda i życie. Halleluja. I On mówi właśnie to, co powiedział Bóg Ojciec wcześniej: wybieraj błogosławieństwo lub przekleństwo. I Jezus dzisiaj mówi do mnie i do ciebie: wybieraj. Którą drogę wybierasz? A kiedy jesteś już na tej drodze, na której się zdecydowałeś, co robisz na tej drodze? Jakie owoce przynosisz? I dalej Chrystus mówi o tym drzewie, które przynosi owoce. To, że stanęłeś na drodze, kim jest Jezus Chrystus i w Niego uwierzyłeś, to nie znaczy już wszystko, że koniec. To nie znaczy, że raz przyjąłeś Chrystusa i jesteś zbawiony. Swoją wiarę w Chrystusa i swoją decyzję, którąś podjąłeś, aby iść za Nim, masz potwierdzić owocami. Czytałem wypowiedź jednego człowieka, który pisze, że tak wiele słyszy się, jak ważną rzeczą jest modlitwa. Inni mówią: ale ważniejszą rzeczą są owoce. Co z tego, że Będziesz modlił się i modlił, jeśli nie będziesz wydawał owoców. A inny mówi, a co z tego, że będziesz wydawał owoce, a nie będziesz miał relacji z Bogiem przez modlitwę. I nieraz mówi, powstaje spór. Jedni upierają się przy modlitwie, jak ważną jest, a drudzy mówią im, ważne są uczynki. I w końcu powstaje pytanie, czy modlitwa w życiu chrześcijanina, czy uczynki? I on podsumowuje ten swoją wypowiedź. Modlitwa i uczynki. To jest właściwa odpowiedź. Właściwa proporcja. I to powinno być w życiu naszym. Dlatego kiedy Jezus mówi o drzewie, które wydaje owoce, mówi, że może być drzewo, ale wydawać złe owoce. Dlatego tutaj jest podkreślone o dobrych owocach. Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Tak więc po owocach poznacie ich. Po owocach. Owoce mówią, kim jestem. Owoce mego i Twojego życia mówią, kim jestem. Możesz mówić tak wiele o sobie dobrego, możesz mówić tak wiele o swojej przyszłości, ale dzisiaj jakie rodzisz owoce? Nie, może być drzewo, które rodzi piękne owoce, ale przychodzi czas, kiedy drzewo nie wydaje owoców. I dlatego zobacz na swoje życie, czy wydajesz owoce, dobre owoce. My wiemy, co to dobry owoc. Więc tutaj Chrystus akcentuje, jak ważne jest wydawanie owoców. Jak ważne. I trzeci aspekt nauki Chrystusa to są dwa fundamenty. Znamy, może nieraz słyszeliśmy usługi na temat tych dwóch fundamentów. Każdy więc, kto słucha tych słów moich, mówi Chrystus, i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. Każdy, kto słucha, i jest napisane, i wykonuje, czyli wydaje owoce. Błogosławieni, którzy słuchają i wypełniają, tak jest napisane w Starym Testamencie. Błogosławieni, którzy słuchają i wypełniają. I Chrystus powiedział, każdy, kto słucha i wykonuje, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. Mądry mąż, i dalej jest napisane, jest też głupi mąż. I oto jest pytanie, możemy sobie zadać, kim chcesz być? Mądrym mężem czy głupim mężem? Jest napisane, że głupi powiedział w sercu swoim, że nie ma Boga. Kim chcesz być? Jeżeli chcesz, aby Słowo Boże o Tobie mówiło, że jesteś mądrym mężem, to masz słuchać i wypełniać. Wydawać owoce. Być światłością, być przykładem, być wzorem, być, kiedy ludzie w Tobie zobaczą Chrystusa. Co z tego, że będziesz mówił o Chrystusie? Co z tego, że masz wiedzę o Chrystusie i tak wiele możesz mówić innym, jeżeli w Twoim życiu nie widzą Chrystusa? Może powie coś takiego śmiesznego. Pamiętam, że kiedy zaczęły mi włosy wychodzić, poszedłem do lekarza dermatologa jeszcze w Polsce I mówię, mam problem. I on zaczyna mi doradzać. Pół godziny mi doradzał. Wyjechać nad morze, to zażywać, tamte. I mówił, ja go tak słuchałem. I w pewnym momencie tak mu się przyglądam, ale on nie ma włosów. I myślę, jako młody człowiek pomyślałem, no dobrze, jak ty tak wszystko wiesz, to dlaczego ty straciłeś? Zaniedbał może i teraz próbuję innym przekazać, żeby nie zaniedbali, bo można zapobiec, ale chcę tu powiedzieć, wtedy jako młody człowiek pomyślałem sobie, no mówi, a jest inaczej. I często tak jest, kiedy ludzie nam o czymś mówią, chcemy zobaczyć. Czy nie tak? Chcemy zobaczyć. Tak, amen. I kiedy my mówimy o Chrystusie, ludzie chcą zobaczyć w nas Chrystusa. Czy my wypełniamy Jego słowa? Oni chcieliby zobaczyć. Dlatego też, kochani, jeżeli chcemy iść tą Bożą drogą, tą wąską drogą i chcemy trwać w Chrystusie i chcemy budować na Nim, wydawajmy owoce. Owoce, o których pisze Słowo Boże. Apostoł Paweł daje wykładnie owoców Ducha Świętego. Określiłbym to, jeżeli chodzi o wydawanie owoców, określiłbym to takim zdaniem: widzieć potrzeby drugiego. Ja niedawno nauczałem na temat tego, abyśmy widzieli potrzeby drugiego, potrzeby bliźniego. To jest właśnie wydawanie owoców. Kiedy widzę potrzeby drugiego i mam troskę o bliźniego. Mówiłem o tym przykładzie, który podał Chrystus, o miłosiernym Samarytaninie. To właśnie jest to przykład. To jest przykład wydawania owoców. Dlatego nauka Chrystusa tutaj z tego rozdziału 7 Ewangelii Mateusza wskazuje nam, jak ważne jest podejmowanie decyzji i bycie konsekwentnym w podjętych decyzjach. Bo można podejmować decyzje. Możemy podejmować. Wiele razy podejmujemy decyzje. Jak wiele ludzi podejmuje decyzje, zakochują się i ślubują sobie, to są podejmowane decyzje. W tym momencie podejmują decyzje, kiedy się ludzie pobierają, mówią na całe życie i tak ślubują. To są decyzje, ale czy ludzie są wytrwali w tych decyzjach? Czy oni są wierni w tych decyzjach? Zobaczmy na Boga, który zostawił obietnicę, bo można powiedzieć, daje człowiekowi tę obietnicę i jest wierny. I mówi, będziesz to miał, jeżeli. Jest to testament zostawiony przez Syna Bożego. Mówimy Stary i Nowy Testament. Testament wiemy, jakie ma znaczenie. Zostawiony jest, aby z tego ktoś skorzystał. I Chrystus, kiedy przyszedł na ziemię jako Syn Boży, zostawił testament swojego życia, swojego poselstwa, tego, które tutaj sprawował na ziemi. Poselstwa od Boga Ojca. On przyszedł i zostawił testament, który ma warunki. Będziesz miał, możesz korzystać, jeżeli. Jeżeli. To jest ten condition, co mówimy. To jest coś, co jak spełnisz, to będziesz miał. I dlatego wchodząc na drogę, na tą wąską drogę i kiedy na niej jesteś, to jeszcze nie wszystko. To nie wszystko, że ja jestem pastorem, ktoś jest starszym zboru, ktoś jest diakonem, ty jesteś liderem, czy jesteś chrześcijaninem. To jeszcze nie wszystko. To jest tylko twoja decyzja. To jest to, że stanąłeś na drodze za Chrystusem. Ale teraz Chrystus mówi, że jest drzewo, które wydaje owoce. Są dwa rodzaje drzewa. Drzewa, które dobre i złe. Jakim drzewem jesteś? Jakie owoce wydajesz? Owoce, które są gorzkie? Czy owoce, które są dobre do jedzenia? Jakie? Oto Chrystus pyta mnie i ciebie, jakie wydajesz w relacji twojej, w małżeństwie, w rodzinie? Jakie wydajesz owoce w twojej pracy? W twojej pracy? Czy jesteś lojalny do pracodawcy, który ci płaci? Czy pracodawca jest lojalny do pracownika, którego zatrudnia? To są owoce. Nasza lojalność. I otóż, kochani, Chrystus pyta. Tak więc po owocach poznacie ich. Po owocach można poznać, kto kim jest. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Wypełniać wolę Bożą w życiu, ten wejdzie do Królestwa Bożego. I tam dalej Chrystus mówi, jakie będzie rozczarowanie tych, którzy nawet w Jego imieniu wiele rzeczy czynili, którzy mieli różne pozycje w Kościele, będą zawiedzeni. Będą mówić, Panie. A Chrystus powie, nie znam was, bo wydawaliście złe owoce. To jest odpowiedź Chrystusa. Ale też jest pytanie. I też bym powiedział, jest jeszcze szansa. Jeżeli jesteś na drodze, tej Bożej drodze, wąskiej drodze, jaką jest Chrystus, podjąłeś decyzję, aby iść za Nim, popatrz na swoje życie, czy wydajesz owoce. Jeszcze jest szansa. Dzisiaj jeszcze możesz podjąć decyzję, zastanowić się nad swoim życiem i powiedzieć, nie tak, Panie, ja już dalej tak nie mogę. Nawet powinieneś powiedzieć, Panie, ja już nie chcę być dalej obłudnikiem, bo co innego mówię, a co innego robię. Panie, ja ślubowałem wierność mojej żonie, ślubowałem wierność swojemu mężowi, ale Ty wiesz, jaki jestem. Dzisiaj możesz powiedzieć do Pana, Panie, oto przychodzę, aby pokutować swoich grzechów. Nie chcę taki być. Nie chcę być drzewem bez owoców. W innym miejscu, kiedy Chrystus nauczał, mówił o drzewie, które zostało posadzone i nie przynosiło owoców. I przyszedł właściciel tego sadu i mówi, tej winnicy i mówi, nie ma owoców, nie widzę owoców. Chrystus patrzy na moje, twoje życie i mówi, nie widzę owoców. I Chrystus dlatego podał to podobieństwo, abyśmy się zastanowili, bo minął rok, znowuż pewien czas minął i znowuż przychodzi i patrzy, nie widzę owoców. Szukał i nie znalazł owoców. Ale ogrodnik prosi, mówi, jeszcze pozwól, pozwól, Panie, jeszcze na rok. To jest Boża cierpliwość. Bóg w cierpliwości w swojej domie i do Ciebie, w swojej miłości mówi, jeszcze czekam na Ciebie. Jeszcze czekam na Twoje owoce. Oto ja jestem pełen miłości, Bóg mówi, do mnie i do Ciebie. Oto ja kocham Ciebie przez swojego Syna Jezusa Chrystusa, i czekam, czekam. I Chrystus mówi, przyszedł trzeci rok, minął pewien okres czasu i znowu nie ma owocu. Już nic nie pomaga, kiedy ogrodnik się wstawia, mówię: Panie, pozwól jeszcze na jeden rok, pozwól jeszcze na jeden rok, a obłożę nawozem, obłożę, będę podlewał, Panie, jeszcze na rok. I nie pomogło to, że ten prosił. Powiedział: wyciąć. To jest straszne i okropne, ale to jest prawda. Pamiętam też, coś powie tak na wesoło, jeden kaznodzieja mówił na temat tego, że ogrodnik prosił Pana, aby pozwolił jeszcze na rok, i mówi: Panie, obłożę tym gnojem, aby jeszcze rok. I mówi: wiecie, tym gnojem dla mnie to jest moja teściowa. Rozumiecie ten, ja nie wiem, czy zrozumieliście sens. No i później w domu musiał wysłuchać kazania ze strony teściowej. Po prostu, a on tak chciał szczerze powiedzieć, że Bóg używa różnych środków, różnych możliwości, różnych stwarza warunków, abyśmy wzrastali. I właśnie ogrodnik, to co Chrystus mówi, prosił, że on będzie podlewał, używał tam różnych nawozów, czy też, jak to kiedyś mówiliśmy, ten gnój, który służył do tego, aby lepiej rosło. Więc to jest taki sens tego, że ogrodnik się stara. I tym ogrodnikiem jest dla nas nasz Pan. On się stara. On ma troskę o nasze życie. On jest cierpliwy i prosi Ojca, dlatego że Słowo Boże mówi, że Jezus Chrystus oręduje u Ojca, tak jest, pośredniczy, oręduje i jest ubłaganiem za grzechy nasze. Że On tam wstawia się. To jest ten ogrodnik, który wstawia się o moje i Twoje życie i prosi Ojca: Ojcze, pozwól jeszcze na jeden rok. Pozwól jeszcze. I Chrystus wszystko robi, stwarza warunki nam, kiedy otwieramy Słowo Boże, Duch Święty nam objawia nasze błędy. Przychodzi brat i siostra, który nas napomina w miłości i mówi: zobacz, zobacz na Twoje życie. Przychodzi pastor, mówi: nie spóźniaj się na nabożeństwo, czego się spóźniasz? Po godzina 11, a tylko 5 ludzi w kościele. To jest problem. To jest ten ogrodnik. Ja myślę, że Pan chce, abyśmy byli punktualni o 11. To jest nasza służba, to są nasze owoce. To jest nasz stan duchowy. To jest nasz stan duchowy. O owocach tak wiele jest napisane. Ale też tak wiele napisane, jak wiele pomocy mamy ze strony naszego Pana. Nie jesteśmy sami. Duch Święty jest naszym pocieszycielem. Duch Święty nas pociesza. On nas prowadzi. On nam objawia. Spełnia rolę pomocnika. To są te Boże uwarunkowania. To jest to, co czyni ogrodnik w naszym życiu, abyśmy wydawali owoce. I teraz, kiedy patrzymy na dalej na naukę Chrystusa, na fundamenty, na jakim fundamencie budujemy? Na jakim fundamencie? Młodzieniec, który przyszedł do Chrystusa, mówi: Panie, wszystkie Twoje przykazania przestrzegałem od młodości. Wszystko, co jest napisane, przestrzegałem. Ale Pan mówi: jednego Ci nie dostaję. Chrystus mówi: jednego Ci nie dostaję. Bo On tak wiele czynił. Można powiedzieć, wydawał wiele owoców. Ale budował na fundamencie, jakim była ufność w pieniądzach. Niekoniecznie jest ufność tylko w pieniądzach. Możesz budować w czymś innym. Ufność w drugim człowieku. Ufność w czymś, w swoich umiejętnościach. Uważasz, że jesteś taki, już perfekt, że ty sobie poradzisz w życiu, bo ci się powodzi. To jest ufność. Nasza ufność ma być w Bogu. To, że powodzi mi się w moim biznesie, to nie znaczy, że ja już taki jestem doskonały. Bo dla wielu ludzi się powodziło i tak wiele osiągali, a przyszła jedna chwila, jeden kryzys, co jedna decyzja i wszystko tracą. Dlatego nasza ufność jest w Bogu, w Chrystusie. Hiob jest przykładem ufności. On wiele osiągnął. Można powiedzieć, Hiob był przykładem może człowieka prosperity, który miał powodzenie. Ale w jednej chwili wszystko stracił. W jednej chwili wszystko stracił. Czy Hiob odebrał sobie życie, tak jak wielu ludzi odbiera sobie życie, bo stracili coś i odbierają sobie życie. Hiob nie odebierał sobie życia. Hiob ufał w Bogu. Hiob powiedział, Pan dał, Pan wziął. To była jego ufność. I można powiedzieć, Hiob mógł się zawieść na przyjaciołach swoich. Hiob mógł się na wielu rzeczach zawieść. Mógł powiedzieć, Boże, Ty mnie zawiodłeś, Ty mnie błogosławiłeś, tak wiele miałem, takie powodzenie, takie prosperyty, a teraz mi to zabrałeś. Zawiodłem się na Tobie. Boże, dlaczego mnie to spotkało? Przecież ja nie zgrzeszyłem, ja nie jestem jakimś grzesznikiem, najgorszym grzesznikiem. Dlaczego mógł tak sobie tłumaczyć? Wiele innych wytłumaczeń mógł sobie znaleźć. Ale on miał ufność. Powiedział, Panie, Tyś mi to dał i Ty mi to wziąłeś. Dlatego o Hiobie jest napisane, że późniejsze jego życie było jeszcze bardziej błogosławione jak do tego momentu. I życie Hioba było bardziej błogosławione niż do tego momentu. Halleluja! Bo miał ufność Bogu. Budował na fundamencie, na Bożym Słowie, na Bożych obietnicach. Budował to na Bogu. Wtedy jeszcze nie było Chrystusa na ziemi. Wtedy jeszcze nie był taki czas, jak my żyjemy. On pokładał nadzieję w Bogu. Budował na fundamencie, jakim był Bóg. Mamy przykład wielu innych. Noe, który był wyśmiewany, naśmiewali się, starzec, głupiec. Co on robi? Na lądzie buduje arkę. Zwariował. Jaki mu tam Bóg mówił? To jest nielogiczne, żeby budować na lądzie arkę. Kochani, ale on ufał Bogu. Bóg powiedział, jestem mu wierny. Bóg powiedział, jak ma być zbudowana ta arka? Jaka długość, jaka szerokość, jaka wysokość, jaki materiał, wszystko, jakie ma wziąć zwierzęta do arki, wszystko. I on był wierny i każdego dnia to robił. Jest to przykład dla mnie i dla Ciebie, bo Słowo Boże mówi, tak jak było za dni Noego, tak samo będzie przyjście za dni przyjścia Pana Chrystusa. Tak samo. Mamy być jak Noe, budować na tym fundamencie, na tej skale, na Chrystusie. Jeżeli Chrystus mówi, abyśmy byli przykładem, wzorem, światłością, jeżeli Chrystus mówi, abyśmy wydawali owoce, jeżeli Słowo Boże nam mówi, jaka ma być rodzina, to mamy budować taką rodzinę, Bożą rodziną. Jeżeli Słowo Boże nam mówi, jaki ma być Kościół, lokalny Kościół, to tak mamy być w takich relacjach, o których mówi Słowo Boże. To jest budowanie, to jest nasza wierność, to jest nasza ufność. Jesteśmy posłuszni. Bóg lubi posłusznych, Bóg błogosławi posłusznych. Kiedy będziesz posłusznie budował według Słowa Bożego swoje życie osobiste, życie rodziny, życie Twojego lokalnego Kościoła, kościoła, to przyjdzie na ciebie błogosławieństwo, jak na Ioba, mimo że doświadczenia były. I przyjdzie błogosławieństwo, jak na Noego, który ocalał z całą rodziną. Halleluja. Bądźmy tacy, jak nam przedstawia Słowo Boże. Bądźmy wierni, bądźmy posłuszni. Budujmy na tym fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus. Poznałeś Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Tak często wyznajemy, że On jest naszym osobistym Zbawicielem. Osobistym to znaczy coś bliskim. Czy On naprawdę jest bliskim twojego życia? Czy On naprawdę jest bliski twojej relacji, jaką z Nim masz? Może był taki bliski. Może kiedyś taki był, kiedy wybaczał ci twoje grzechy, kiedy pokutowałeś, kiedy potrzebowałeś pomocy. Mnie się wydaje, że to stwierdzenie, gdy trwoga do Boga, że to jest właściwe dla nas chrześcijan. Nie. Kiedy 11 września było w Stanach Zjednoczonych, po kościoły były przepełnione. Trwoga do Boga. Coś się dzieje. Nie daj Bóg, jakby coś się wydarzyło tutaj, jakieś zachwianie, czy w ekonomii takie poważne, czy gdzieś tam jakiś kataklizm, to wszyscy by lecieli. Gdzie? Do kościoła. Bo tu chyba jest Chrystus. Nam pomoże. Czy to jest właściwe? Czy tylko dlatego, gdy trwoga do Boga, mamy lecieć, Panie, ratuj, Panie, pomóc. To nie jest właściwe. Właściwe jest i Boże jest. To, co Bogu się podoba, to jest moja i twoja relacja z Bogiem. Halleluja. Bliska relacja z Bogiem. I relacja z bliźnimi, relacja z Kościołem, relacja z braćmi i siostrami. Aby być w jedności, aby budować Boży Kościół, aby budować na tym fundamencie. Budować według Słowa Pańskiego, budować swoją rodzinę, budować swój lokalny Kościół. Halleluja. To się Bogu podoba i Bóg błogosławi. Hello? Słyszymy? Amen? Bogu chwałę dajmy. To się Bogu podoba. I Bóg błogosławi. Nawet jak przeprowadza przez doświadczenia, to jest Boża ochrona. To jest bardzo ważne. Bo może cię coś spotkać w życiu i kiedy nie masz Bożej ochrony, to jest tragedia. Ale kiedy spotyka cię coś w życiu i masz Bożą ochronę, to jest błogosławieństwo. Ta różnica jest. Ludzie, którzy odrzucają Chrystusa, którzy nie chcą mieć Boga w swoim życiu, kiedy przychodzi, ktoś ich spotyka, oni się boją, lęk. Ale ludzie, którzy ufają Bogu, którzy wierzą w Boga, kiedy cokolwiek ich spotyka, ufność jest w Bogu. Ufność jest w Bogu. To jest zupełnie inaczej. Mieć ufność Bogu. Panie, w Tobie mam nadzieję. Halleluja. Ja wiele takich chwil przeżyłem. Wiele z żoną w naszej rodzinie, wiele przeżyliśmy chwil bardzo tragicznych. Naprawdę tragicznych. Kiedy lekarz mówił, nie pomogę pańskiej żonie. Kiedy drugi lekarz mówi do naszej cioci, mówi, niech się oni nie martwią, są jeszcze młodzi, to ich pierwsze dziecko. No trudno, umrze. Taki mamy wynik, umrze. Niech się nie martwią, niech Pani ich przygotuje na pogrzeb. Ale nasza ufność była w Bogu. Panie, czy doświadczyłeś ufności w Bogu? Taka pewność przychodzi. Halleluja. To jest właśnie ta różnica. Że kiedy przychodzi ta ufność, czuje się bezpieczny, czuje się, że Bóg cię nie zostawił. I tak się stało. I stało się właśnie tak cudownie, że Bóg nie zostawił, pobłogosławił. Halleluja. Ufajmy Bogu. Złóżmy naszą ufność. Ja wiem, że macie różne swoje trudności, problemy, tragiczne sytuacje, czy w waszych małżeństwach, czy w rodzinach, ale ufajcie Bogu, bądźcie cierpliwi. Bądźcie cierpliwi. Bądźcie cierpliwi. Słowo Boże mówi o cierpliwości, ale też wydawajcie owoce. Wydawajcie owoce. jako to dobre drzewo. Wydawajcie owoce. Ja wierzę, kiedy będziemy wydawać owoce, kiedy rozkwitnie się nasze drzewo, ja wiem, że wtedy jest ta Boża ochrona. Jest ta wonność Boża. Halleluja. Bóg nas ochrania. Ten ogrodnik troszczy się. On troszczy się o to drzewo. Ale kiedy nawet nie wydajesz owoce, dalej jest troskość Pana. Dalej ogrodnik, nasz Pan Jezus Chrystus troszczy się. Ale tak jak powiedział Jezus Chrystus, w tej nauce jest czas. Bożej cierpliwości jest czas. Kiedy Bóg czeka, czeka i kończy się. I kończy się ten czas. Dlatego bądźmy też świadomi tego. Ja chcę mówić pełną Ewangelią, że nie tylko, że Bóg błogosławi, Chrystus błogosławi, wszystko jest okej i tego, ale też chcę mówić, że jest czas Bożej cierpliwości, która może się skończyć do mnie i do ciebie. Jest czas, kiedy Bóg czeka na twoją pokutę. Co robisz? Czy pokutujesz w swoim życiu? Czy twoje serce jest wrażliwe, jeżeli grzech jest w twoim życiu? Czy jest obojętne? Czy nie rozróżniasz lewicy od prawicy? Czy to, co Słowo Boże mówi, jest grzechem, a ty mówisz, albo nie chcesz nawet, jest ważne, aby prowadzić to uświęcone życie. Bądźcie świętymi, bo ja jest święty, tak mówi Słowo Boże. Świętość Boża. Bądźcie świętymi, bo ja jest święty, tak mówi Słowo Boże. Czy twoje życie jest uświęcone? Czy twoje życie jest uświęcone? Oto jest pytanie. Czy nawet jak jesteś na drodze, tej Bożej, Chrystusowej drodze, czy wydajesz owoce? Oto jest pytanie. Nie każdy z nas sam odpowie. Nie każdy z nas dzisiaj przyjdzie do Pana. Powstańmy. Ale przyjdź do naszego Pana. On jest cierpliwy, On jest pełen miłości, On nas kocha, ale też jest konsekwentny i pyta, jak długo będziesz dreptał w miejscu na tej drodze? Jak długo twoje życie będzie bez owoców? Jak długo będziesz się trudził i budował na piasku? Czy to ma sens? Kiedy żyjesz w grzechu, jesteś oddalony od Boga. Nie spodziewaj się. Diabeł cię może okłamywać. Może ci dać różne podrobione owoce. Diabeł tak wiele może zrobić w twoim życiu, aby cię okłamać, bo on jest kłamcą. On przyszedł, aby okłamywać, aby zwieść ludzi, nawet i wybranych. Nie dajmy się okłamywać. Słowo Boże wyraźnie nam mówi. Jego święte Słowo mówi nam o świętym życiu. Jego Słowo mówi, że grzech oddziela nas od Boga. Ale jest czas łaski i czas pokuty. Jak sadzawka Betesda i poruszała się woda, to wstępował pierwszy, otrzymywał uzdrowienie. Tak też teraz jest czas pokuty. Kto przyjdzie, nie musimy się spieszyć, kto pierwszy. Ale jest czas, kiedy przychodzimy do naszego Pana w pokucie i mówimy, Panie, wybacz, Panie, zmień mnie, Panie, pomóż, Panie, proszę Ciebie. Niech to będzie twoja spowiedź, twoja osobista spowiedź przed Bogiem. Mając zamknięte oczy przed Panem, sam na sam, w tej komorze modlitwy powiedz Panu i wyznaj swoje grzechy. Uczyń tą pokutę i to, co Jezus mówił, idź i więcej nie grzesz. Jego słowo dzisiaj mówi do mnie i do ciebie: idź i więcej nie grzesz. Pomijam je święty i bądź święty. I wydawaj owoce swojego życia na tej drodze za Chrystusem. Buduj na skalę na Jezusie Chrystusie. Pokładaj w Nim ufność. Czy jesteś młody, czy starszy, Bóg ma plan dla twojego życia. Bóg chce cię błogosławić. Od ciebie zależy, bracie i siostro. Ode mnie zależy, jakie decyzje podejmuję. Bóg nas kocha, ale też chce, abyśmy byli uwolnieni od grzechu. Pomódlmy się tak, szczerze zawołając do Niego: Panie nasz, oto jesteśmy przed Tobą, oto wołamy do Ciebie, Boże, jesteś pełen łaski i miłosierdzia, pełen dobroci, Panie. Oto przychodzimy do Ciebie, abyś objawił się w łasce, Panie, abyś wybaczył nam, Boże, nasze upadki, grzechy. Oto wołamy do Ciebie, Boże, oto potrzebujemy Ciebie, Panie, i Ty znasz serce nasze, Panie. Panie Jezu, w naszych osobistych modlitwach każdy z nas przychodzi do Ciebie. Okaż łaskę, Panie, uwolnij nas od grzechu, abyśmy chodzili w wolności, Panie. O to Ciebie prosimy, halleluja. Błogosław nas przy naszym rozstaniu, halleluja. Halleluja, halleluja. Amen. Powiedzmy amen, przywitajmy się w miłości i żyjmy, wydając owoce, po Bożemu, pełni radości.